studiu Radia Maria. Witamy bardzo serdecznie księdza doktora Marka Raszewskiego. Witam, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Szukając Słowa Bożego, cieszymy się, że bibliści są razem z nami, że towarzyszą nam, pomagają nam medytować, przygotowywać się również do niedzielnej Eucharystii. Usłyszymy teksty z czytań na 31. niedzielę zwykłą, z Księgi Mądrości, z drugiego listu do Tesaloniczan i z Ewangelii według świętego Łukasza. Ksiądz dr Marek Raszewski jest moderatorem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, jest wykładowcą Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie, jest wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaski.
Bądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień, o najmilszy słodka serca dość, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Kiedy przyroda zasypia, a nasze myśli w te dni listopadowe skłaniają nas ku wieczności, kiedy przygotowujemy się do pochylania nad Słowem Bożym, dziękujemy dobremu Bogu za bogactwo czytań i myśli z tym związanych. W Słowie Bożym Chrystus przychodzi do nas jako prawda i miłość. Święty Augustyn powie: czegóż dusza pragnie na sposób bardziej żarliwy niż prawdy i miłości? Każdy człowiek niesie w sobie niezniszczalne pragnienie prawdy i miłości ostatecznej i definitywnej. Dlatego Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, zwraca się do wzdychającego serca człowieka, mojego i Twojego, człowieka, który czuje się pielgrzymem i spragnionym. Chrystus zwraca się do serca tęskniącego za źródłem życia, do serca, które żebrze o prawdę i miłość. Przeniknięci do głębi tymi słowami chrześcijańskiego Cycerona, jak mawiają klasycy, wielkiego biskupa Hippony, świętego Augustyna, spróbujmy spojrzeć na Słowo Boże jako szczególny prezent, dar. Spróbujmy spojrzeć na Słowo Boże niczym w niebiańskie lustro, aby zobaczyć w nim siebie samego, swoje problemy i odkryć, że Bóg jest miłością i pragnie przyjść do mnie i do ciebie w gościnę, tak jak do Zacheusza. Bóg, Stwórca, nie ma w nienawiści niczego, co uczynił, tym bardziej człowieka. Już sam fakt, że istniejemy, świadczy o tym, że mamy wartość w Jego oczach i to wartość szczególną. Bóg podnosi zgnębionych na duchu i czyni ich godnymi swego wezwania. To, o czym mówiły już teksty Starego Testamentu, widzimy jeszcze jaśniej w Nowym Testamencie, w postawie Jezusa, mistrza z Nazaretu, który z własnej inicjatywy idzie w gościnę do skreślonego przez wszystkich przyzwoitych ludzi celnika Zacheusza. Ten sam Jezus przychodzi teraz do nas, aby i dziś szukać i zbawić to, co zginęło. Uwielbiajmy zatem Boga za Jego miłość do nas grzeszników słowami psalmu. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Pan jest łagodny i miłosierny. Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją wspaniałość i potęgę. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich dziełach swoich święty. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych. Wsłuchajmy się teraz w głos Boga, który do nas mówi. Wyciszmy w tej chwili nasze umysły, nasze serca i otwórzmy się na Niego. Księgi Mądrości. Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakże by coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się nie zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia, bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. Obraz przechylenia wagi spowodowanego jednym pyłkiem stanowi barwne przedstawienie wszechmocy Boga. Wszechświat cały jest wobec Boga taki malutki jak owo jednym pyłkiem wywołane poruszenie wagi. Przenośnia ta sięga najprawdopodobniej tekstu Izajaszowego, dokładnie 40 rozdział 15 werset. Oto narody są jak kropla wody u wiadra. Uważa się je za pyłek na szali. Takich odniesień w Starym Testamencie, z których natchnienie czerpie autor Księgi Mądrości, jest wiele. Nie będziemy się jednak zastanawiać nad skomplikowanymi zagadnieniami egzegetycznymi czy interpretacyjnymi. Nasz wzrok duszy skierujmy na prawdę, że Bóg wciąż lituje się nad człowiekiem. Można by rzec, klęka, pochyla się nad nędzą człowieka. Wyrażając tę prawdę ludzkim nieudolnym językiem, dochodzimy do przekonania, że Bóg jest niezwykle pokorny. Nie dziwi nas, że temat o miłosierdziu powraca jak bumerang, powraca tak często w liturgii, ponieważ Bóg jest miłosierdziem nieskończonym, niewyczerpanym, a człowiek bardzo potrzebuje miłosierdzia. Bóg, stwarzając człowieka jednym aktem miłości, poszukuje go z dnia na dzień. Poszukuje go nieustannym aktem miłosierdzia, naprawiając jego słabość, przebaczając winy, wybawiając od złego. Tę myśl wyraża pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy. I oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Żaden człowiek nie może istnieć bez wszechmocnego Bożego miłosierdzia, które nie przestaje miłować go i utrzymywać przy życiu mimo człowieczych grzechów, niewierności. I idzie za nim bez przerwy, aby doprowadzić do zbawienia. Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyny płynące z wiary, aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastał dzień Pański. Na początku tego fragmentu drugiego listu do Tesaloniczan mamy greckie wyrażenie eis ho, dlatego. Wskazuje ono na związek przyczynowy z tym, co ma miejsce wcześniej. Myśl czytelnika jest w dalszym ciągu ukierunkowana na powtórne przyjście Pana i sąd z nim związany. Słowo greckie kai, i, akcentuje głęboką prawdę, a mianowicie, że ostateczne zaliczenie Tesaloniczan, tego kościoła, w poczet wybranych oraz udział w niebiańskiej chwale Boga nie dokona się bez modlitwy. Modlitwa jest zawsze ważna, gdyż była ona zawsze istotnym elementem w zbawczym dialogu Boga z człowiekiem. Musi istnieć ta dynamiczna relacja między Bogiem a człowiekiem i człowiekiem a Bogiem. Zarówno wiara, jak i nadzieja oraz radość, która z nich wypływa, nie są naturalną emocją ludzkiego serca. Chcąc je zachować, trzeba je stale ożywiać, pielęgnować, zwracając się nieustannie do Boga i błagając Go w dziękczynieniu o wsparcie. Następne greckie słowo klezis znane jest i stosowane często w Grece klasycznej, w sensie nazwanie, wezwanie, a potem powołanie. W Nowym Testamencie natomiast klezis określa najczęściej akt Bożego wyboru, wezwania, w wyniku którego człowiek staje się w pełni uczniem Chrystusa, staje się w pełni chrześcijaninem. Rzeczownik klezis występuje 11 razy w Nowym Testamencie, w tym aż 9 razy w dziele świętego Pawła Apostoła. Jest zatem zrozumiałe i znamienne, że szczególnie ważne jest to słowo dla apostoła narodów. Słowo powołanie, klezis, jest jednoznaczne z przeznaczeniem człowieka do wiecznej chwały Boga, choć jest uzależnione od wewnętrznej postawy człowieka, czyli od modlitwy. Powstaje jednak kolejne pytanie, jak rozumieć zwrot eudokian agathosyntes. Termin eudokia pojawia się 9 razy w Nowym Testamencie, a w tym 6 razy u świętego Pawła i znaczy dobra wola, postanowienie, życzliwość, życzenie. Greckie agadosyne jest w Nowym Testamencie terminem wyłącznie pawłowym i określa postawę moralną człowieka, a więc jego dobroć, dobroć i prawość, ujmowane w jak najszerszym sensie. Te dwa terminy greckie określają cel nauczania świętego Pawła – zbawienie człowieka. Święty Paweł jest pierwszym głosicielem, świadkiem i założycielem wspólnoty Kościoła w Tesalonikach, można by rzec młodego Kościoła. Pracuje, kierując się określonym celem. Tym celem jest zbawienie, jak powiedziałem, zbawienie człowieka przez Jezusa Chrystusa. Równocześnie wskazuje drogę, a mianowicie jak postępować, aby prowadzić życie, w którym ujawniają się czyny i owoce wiary. Wzrost wiary i wzajemnej miłości we wspólnocie musi dokonywać się poprzez żmudną i cierpliwą pracę nad sobą. Modlitwa świętego Pawła zawiera etyczne sugestie połączone z perspektywą życia wiecznego. Takie zestawienie powinno pobudzić wierzących do działania. Chodzi tu nie tylko o zachętę do wytrwałości w czasie prześladowań i trudności znoszonych ze względu na Chrystusa, ale występuje tu wezwanie, imperatyw moralny do pozytywnego działania zgodnego z powołaniem, do którego Bóg wezwał każdego z nas, każdego człowieka. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. A jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Po drodze do Jerozolimy Jezus, jak czytamy w Ewangelii, wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. Jerycho było położone kilka kilometrów od Jordanu, w zachodnim rogu doliny przechodzącej tu w rozległą równinę. Jerycho, jedno z najstarszych miast, miasto tonące w przepięknej tropikalnej zieleni, wśród palm i wspaniałych ogrodów nawilżanych przez płynące strumienie, można powiedzieć, lśniło jak szmaragd w oprawie wzgórz i wąwozów, które oddzielały je od Jerozolimy. Liczne karawany przeciągały przez stare miasto Jerycho w drodze do Jerozolimy. Ich przejście tych karawan wprowadzało zawsze ożywienie. Lecz teraz ludzie byli zaabsorbowani czymś innym. Dowiedziano się, że nauczyciel z Galilei, który wskrzesił ostatnio Łazarza, znajdował się w tłumie. I choć szeptano powszechnie o intrygach kapłanów, to jednak lud pragnął złożyć mu hołd. Jerycho było miastem od dawna przeznaczonym dla kapłanów. Stąd i w tych czasach stanowiło siedzibę dla wielu z nich. Lecz miasto to było zamieszkane także przez zróżnicowaną ludność. Było to wielkie centrum handlu, gdzie można było spotkać rzymskich urzędników, żołnierzy, a także cudzoziemców. Pobieranie podatków uczyniło to miasto ośrodkiem życia publicznego. Przełożony nad celnikami Zacheusz, Żyd, był znienawidzony przez swoich rodaków. Majątek, stanowisko, jakie zajmował, wzbudzały obrzydzenie wśród ludzi i były w ich oczach równoznaczne z bezprawiem i wymuszaniem. Jednakże ów bogaty urzędnik nie był tak całkiem zły, jak się wydawało. Pod pozorem przywiązania do spraw ziemskich i pychy kryło się w nim serce wrażliwe na boski wpływ. Zacheusz na pewno słyszał o Jezusie. Wieść o Jezusie w tym starożytnym mieście, wieść o Jezusie, który okazywał współczucie oraz uprzejmość wobec wyklętych środowisk, rozeszła się szybko i obudziła w nim pragnienie lepszego życia. W odległości zaledwie kilku kilometrów od Jerycha nauczał nad Jordanem Jan Chrzciciel, niczym ogień prorocki. Zacheusz na pewno słyszał to wezwanie do opamiętania i nawrócenia. Słyszał na pewno o plemieniu przewrotnym. W historii Zacheusza wielu z nas mogłoby znaleźć dla siebie obfite źródło nadziei i duchowej inspiracji. Albowiem jesteśmy chyba do niego trochę podobni. Może powiemy sobie w sercu, może nie aż do tego stopnia, żebyśmy zaraz byli zdrajcami czy kolaborantami, czy oszustami na wszelką skalę, tak jak Zacheusz. Ale nasze życie i tak pozostawia wiele do życzenia. Na pewno nie jeden raz zboczyliśmy z tej uczciwej drogi wiodącej ku zbawieniu. Zresztą nie chodzi o to, żeby się licytować z ewangelicznym Zacheuszem w sprawach wykroczeń. Raczej skoncentrujmy naszą uwagę, żeby go naśladować w nawróceniu, w przemianie jego serca, w wejście w siebie. To jest takie łukaszowe stwierdzenie. Mamy to także w przypowieści o synu marnotrawnym. Nawrócenie to zaczęło się od tego, że Zacheusz usłyszał o Jezusie. Chrystus, ten, który głosił wspaniałe nauki, który nie wstydził się zasiadać z celnikami przy jednym stole, pomyślał sobie Zacheusz, jak wspaniale byłoby go zobaczyć. Może on jeden by go zrozumiał, nie potępił. Ale szanse na to Zacheusz miał nikłe. bał się tłumu. Wszyscy nim gardzili, darzyli nienawiścią, a mieli za co. Przecież wysługiwał się Rzymianom, okupantom. Zdzierał pieniądze od swoich współrodaków, by oddawać je obcym, zagarniając przy tym sporą część dla siebie. Był po prostu człowiekiem bez skrupułów, więc szybko zbił spory majątek. Ale co z tego, skoro nie mógł za niego kupić ludzkiej miłości, nie mógł kupić ludzkiego szacunku. A na dodatek jego niski wzrost stanowił doskonały pretekst do śmiechu drwin. Wobec tłumu Zacheusz był bezsilny i dlatego go unikał. Ale tym razem za wszelką cenę, i tu zdobył się na odwagę, chciał zobaczyć Jezusa z Nazaretu i postawił wszystko na jedną kartę. Pokryjomu wspiął się na sykomorę, na drzewo, by zobaczyć Jezusa z wysokości. Niestety ludzie też go zobaczyli. Pewnie wszyscy się śmiali. Wyobrażamy pewnie sobie, co się wtedy działo. Pokazywali go sobie palcami. Głośno i złośliwie komentowali, chcąc także wciągnąć w to Mistrza Chrystusa. Zobaczymy, co teraz będzie. Każdy z tłumu przypatrywał się i mówił w sercu, co teraz uczyni Jezus. Ale Jezus nie uległ zbiorowej kpinie. Nie pozwolił sobie narzucić cudzej opinii. Zamiast potępiających słów odezwał się ciepło. Zacheuszu, chciałbym zatrzymać się w twoim domu. Mówiąc współczesnym językiem, chciałbym wstąpić do ciebie. Czy otworzysz mi drzwi swego serca? To jakby grom z jasnego nieba wszystkich pewnie poraziło. Do Zacheusza? Do takiego człowieka? Chyba coś się Jezusowi pomyliło. Pewnie odszedł od zmysłów. A jednak nie. Tylko Jezus potrafił i potrafi przełamać mur nienawiści i uprzedzeń wobec Zacheusza, wobec każdego z nas. Jezus potrafił i potrafi spojrzeć na Zacheusza inaczej, dostrzec coś, czego inni nie dostrzegali, czego nie dostrzegał także sam Zacheusz. Jezus dostrzegł pragnienie dobra i poprawy. W każdym z nas kryje się gdzieś pragnienie, ale nieraz brakuje nam zwykłej odwagi, aby stanąć w prawdzie i wspiąć się na drzewo naszych grzechów. Dopiero z wysokości można zobaczyć swoją słabość i wielkość człowieczą zarazem. To samo spojrzenie Jezusa zmieniło Zacheusza. Spojrzenie Jezusa wystarczyło bardziej niż wszystkie napomnienia, potępienia i groźby. Wreszcie ktoś mu zaufał. Pomyślał sobie w sercu, więc nie jestem sam. Nie jestem przegrany. Mogę zacząć inaczej żyć. I zaczął. Najważniejsze, że odzyskał szacunek do siebie samego, że pokochał siebie. Nie można kochać innych, jeżeli człowiek nie potrafi kochać samego siebie. Wreszcie została przełamana niechęć ludzi wobec niego. Wreszcie ktoś chciał go odwiedzić, odezwać się po ludzku. Wreszcie ktoś pokazał mu ludzką twarz. Za to warto zapłacić nawet najwyższą cenę. A wszystko to za sprawą Jezusa, którego Zacheusz chciał tylko zobaczyć. Może z ciekawości? Może czuł coś więcej? Czyż nie jest to jakieś wezwanie także i dla mnie, i dla ciebie? Czy i nam niepotrzebne jest takie wyzwalające spotkanie z Jezusem? Czy i w naszym życiu nie trzeba by czegoś zmienić? Jeśli tak, musimy zaryzykować, zdobyć się na cywilną odwagę i wspiąć się na jakieś drzewo, na górę naszych grzechów, stanąć w prawdzie przed sobą i przed Bogiem, jak Zacheusz. Czy kiedyś oglądaliśmy siebie w lustrze? Czy przypatrywaliśmy się swojej twarzy? Jezus na pewno będzie tamtędy przechodził. Ale może się zdarzyć, że Jezus przejdzie niezauważony przeze mnie i odejdzie.
Bardzo dziękujemy księdzu Markowi Rasiowskiemu, moderatorowi działu biblijnego imienia Jana Pawła II od diecezji włocławskiej. Audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj rozważamy teksty 31. niedzieli zwykłej z Księgi Mądrości, 11 rozdział, wersety 20 z 11 rozdziału, z 2 listu do Tesaloniczan, 1 rozdział, i z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 19, od wersety od 1 do 10.
Pokazać mu tą nową, lepszą drogę. Rzuca dzieci, łowić ludzi i nowinę tę wspaniałą głosić.
Telefony dla tych, którzy chcą włączyć się do audycji: 56 655 2355 Polska Północna, 56 655 2356 Polska Południowa. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 2333 oraz 48 56 655 2366. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam bardzo serdecznie przywitać księdza doktora Marka Raszewskiego i ojca Piotra.
Dziękujemy.
Mówi Elżbieta. Ja chciałam powiedzieć, że ta perykopa o Zacheuszu jest mi szczególnie bardzo bliska i bardzo droga. Nie tylko ze względu na niski wzrost, jakim się też charakteryzuje, ale przede wszystkim właśnie spotkaniem z Jezusem, który właśnie też poszukiwał mnie. Tak jak święty Augustyn, właśnie zrozumiałam to powiedzenie świętego Augustyna, że Panie, to nie ja Ciebie musiałem szukać, bo nie można szukać czegoś, czego się nie zgubiło. Jezus cały czas był gdzieś w pobliżu, tylko ja po prostu poprzez bardzo trudne życie, pełne różnych cierpień, zawinionych i niezawinionych, gdzieś zamknęłam się na obecność Boga i tak żyłam, bo tak mi się wydawało, że tak mi będzie lepiej. I właśnie przyszedł taki moment, kiedy Jezus zawołał mnie i ja też Jego wołałam i to spotkanie nastąpiło. I to nastąpiło to spotkanie, w którym właśnie zdałam sobie sprawę, że jak wielkim bardzo miłosierdziem Bóg mnie otoczył, jak wielkimi darami, wielkimi łaskami, taką prawdę mi ukazał o sobie od momentu, od początku mojego życia, że w zasadzie no, absolutnie nie mam nic, czego bym przedtem od Boga nie dostała. Niczym się nie mogę ani chlubić, ani chełpić. Ta prawda i to, co mi Jezus przez tą otwartość mojego serca podarował mi dar właśnie odkupienia, dar zbawienia, dar dziecięctwa Bożego i dar takiej pięknej, żywej relacji poprzez sakramenty i naukę Kościoła. To właśnie zaczęło bardzo w moim życiu owocować. Zaczęło mi owocować w ten sposób, że ja teraz wiem, że w dalszym ciągu jestem grzesznicą, że w dalszym ciągu będę upadała, będę dążyła do tej doskonałości, o której też Jezus mówi, bo On mówi do nas takie rzeczy, które są możliwe, są bardzo trudne, są radykalne, ale są możliwe. Ale też wiem, że właśnie to spotkanie, to zanurzenie w Słowie, w słuchaniu się w Jezusa także budzi mnie do działania, do dodawania świadectwa, co Jezus w moim życiu zrobił, jak je przemienia to życie, że właśnie też mogę w ten sposób jakoś właśnie odwdzięczyć się, że mogę się otwierać na współpracę, że mogę otwierać się na to, że chcę Go kochać taką tą miłością moją ludzką, na pewno niedoskonałą, ale też wiem, że jest w centrum mojego życia. I drugie też takie powiedzenie Augustyna, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne, mimo w dalszym ciągu dużo cierpień i dużo bólu, bo nawet teraz rozumiem, że te cierpienia i te bóle były mi bardzo potrzebne. To jest też dar, dlatego że no być może, że nigdy bym nie wiedziała o tym, że Jezus gdzieś jest koło mnie i że mnie woła. I dlatego też właśnie no, ta perykopa jest tak mi bardzo bliska i to, że Bóg właśnie cały czas wzywa mnie i że Bóg ukochał gdzieś mnie nie dlatego, że jakiekolwiek mam zalety. Nie ukochał mnie dlatego, że jestem czy dobra, czy mądra, tylko mnie przemienia poprzez tą swoją miłość właśnie i tworzy ze mnie coraz lepszego człowieka. To tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Bóg ukazany jest na kartach Biblii jako pedagog, który obdarza nas swoimi darami, który prowadzi nas do zbawienia. I tutaj mamy takie sformułowanie: wtedy Jezus powiedział do niego, do Zacheusza: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Jest tutaj odniesienie do 30 rozdziału proroka Ezechiela, 16 werset 34 rozdziału. Będę szukał zagubionej, mówi Bóg. Zbłąkaną owcę zawrócę, skaleczoną opatrzę, chorej przywrócę siły, tłustej i mocnej będę strzegł. Będę je pasł zgodnie z prawem. Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg. Ja sam będę rozsądzał między jedną owcą a drugą, między baranami a kozłami, ale jest tutaj ukazany właśnie Bóg jako opiekun, jako ten, który jest dobrym pasterzem. I tutaj prorok Izajasz jakby zapowiada tego, który będzie pełnią dobrego pasterza, czyli Jezusa Chrystusa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław się kłania ze Starowej Woli.
Prosimy.
Do mnie z tych wszystkich czytań najbardziej przemawiają te słowa, abyśmy nie sądzili. I to nawet we wspólnocie. Bo przykład tutaj jest Jezusa. On nie uległ, właśnie nie uległ tym ludziom, którzy, tak jak było powiedziane, tłumowi, a wyłowił wręcz tego, który chciał zobaczyć i odniósł się do niego bezpośrednio. On znalazł w nim jak gdyby zagubionego człowieka, który szukał. A my czasami, będąc w kościele, już sądzimy tego, który przyszedł, tego, który może popełniał błędy, tego, który nie był nigdy, tego, który mówił nawet przeciw, ale może przyszedł taki dzień, taki czas, że Bóg go dotknął, bo są też słowa. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie dotknie mój Ojciec. I tu cały czas musimy myśleć, przynajmniej ja staram się, żeby nie sądzić, bo to nie jest nasza sprawa. Naprawdę. A robimy wiele krzywdy, wiele niesprawiedliwości, bo największy sąd, czy najsprawiedliwszy sąd człowieczy jest największą niesprawiedliwością. Też takie zdanie słyszałem. I właśnie tutaj, w tych czytaniach, cały czas to przemawia, żebyśmy oddali sprawę sądu Bożego Bogu. A Bóg kim jest? Jest miłością. A my jesteśmy tylko grzesznikami. I co wszystko też w tym czytaniu Księgi Mądrościowej, cokolwiek powołał, a Bóg wszystko powołał. I wszystko i wszystkich darzy miłością. Szczęść Boże i Bóg zapłać za katechezę.
Dziękujemy. Szczęść Boże dla Pana.
Dziękuję Panie Mieczysławie za to piękne świadectwo. Chciałbym tutaj przywołać postać czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II, który był uosobieniem miłości, który pochylał się nad słabością i tą materialną, i tą duchową człowieka, ale jednocześnie stawiał wymagania, bo były to wymagania w imię Jezusa Chrystusa. Kiedy na spotkaniach młodzieży często zwracał uwagę na to, kim jest człowiek, że człowieka do końca nie można zrozumieć bez Chrystusa, ani kim jest, ani jakie jest jego powołanie. Wskazywał na wartości moralne, ostro, dobitnie, słowem proroka. Wiemy, że był świetnym mówcą, retorem, a już w ostatnich dniach swego życia katechizował postawą człowieka schorowanego, ale właściwie katechizował nas gestem. I przepiękne słowa, niczym jezusowe, słyszymy tuż przed śmiercią, skierowane do młodzieży. Szukałem was, a wyście przyszli do mnie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czesław Zachodniopomorskiego. Ja chciałem nawiązać do słuchacza poprzedniego i do właśnie tej przypowiedni o Zacheuszu.
Przypowieści
o Zacheuszu, przepraszam. Zgadzam się z poprzednikiem, tylko że odnośnie tego wierzącego i stającego jakby wybranego przez Pana Boga, przez Pana Jezusa, Zacheusz przedstawił swoją skruchę, swoją każdemu dłużnikowi oddam czterokrotnie, i z przeprosinami i z takimi, on objawił to, przedstawił swoją tą duszę, a tam dość sucho tak to brzmiało, jeśli tak mogę powiedzieć swoje zdanie. No więcej, dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo Panu.
Panie Czesławie, powiem, Piotr, który przypadł do Jezusa, prosił o przebaczenie, bo najpierw wyparł się trzykrotnie Pana Boga, Pana Jezusa. To jest właśnie w języku hebrajskim czy w języku greckim mamy, nie mamy takiego stopniowania przymiotników, jest to powtórzenie święty, 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 święty. Tak samo ile razy masz przebaczać, to masz przebaczać nie 7 razy, ale aż wielokrotnie, zwielokrotnione jest to 7. I dlatego też najpierw trzeba prosić o przebaczenie. Musi być ta chęć skruchy, powrotu. Nie ma miłości bez odpowiedzialności, bez konkretnego wymagania. Inaczej byśmy mieli do czynienia z taką pseudomiłością. Jezus także stawiał konkretne wymagania moralne. I ci, którzy do Niego przychodzili, inni Cię nie potępili, mówi do jawnogrzesznicy, więc ja Ciebie nie potępię. Ale ona przyszła do Niego. Upadła Mu do stóp. Ci, którzy przychodzili do Jezusa, upadali do stóp. Tam jest użyte słowo greckie prostkinesis, czyli upaść na twarz, czyli oddać chwałę Panu Bogu. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Tu Teresa spod Warszawy.
Witamy Pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym zwrócić uwagę na taki właściwie no szczegół w tej całej scenie z Zacheuszem. Rozmawiałam kiedyś z moimi znajomymi i ktoś właśnie spośród tych znajomych powiedział, że on nie może rozmawiać o Panu Bogu z różnymi ludźmi, bo on się boi, że go wyśmieją, bo on się ośmieszy. I przeszłam przez ten etap ośmieszenia, ale wcale mi to już teraz nie przeszkadza. Natomiast jeżeli będę się bała ośmieszenia, to ja mogę w ogóle nie zobaczyć Jezusa. Bo przecież Zacheusz jakby się nie wdrapał na drzewo, to by go nie zobaczył. A poza tym Chrystus też by się może nie zatrzymał, jakbym się nie dała ośmieszyć. I że jest to, ośmieszenie jest wielką walką, jest wielką bronią, można naprawdę pokonać przeciwnika ośmieszeniem, ale tam, gdzie chodzi o Pana Jezusa, to nie trzeba się bać ośmieszenia i tego życzyłabym wszystkim, którzy się tego boją. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy Pani. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, Pani Tereso. Jeśli nie mam żadnych argumentów, to po prostu się z kogoś śmieję. To po prostu szydzę z niego i uważam, że po prostu jest człowiekiem, który nie zasługuje na relację ze mną. Jezus czyni inaczej. Jezus pochyla się nad słabością człowieka, który do niego przyszedł. I takim mam być ja. Takim ma być każdy z nas. Każdy z nas ma być przedłużeniem rąk i ust Jezusa. Głosić miłość i przebaczenie.
w Radiu Maria trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Gościem naszym jest ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. Proszę bardzo.
Króluj nam Chryste i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca księdza doktora, witam ojca Milana z zachodu Polski. Mnie ujęły w dzisiejszej Ewangelii Niedzielnej słowa zbawić to, co zginęło. Na mnie samej jakby w moim życiu odbiły się słowa, te, które Pan Jezus powiedział, bo każdy z nas przez chrzest zostaje włączony do tego nowego Izraela, jakim jest Kościół, do tej wspólnoty ludu wierzącego, ludzi oddanych. Ja mogę szczerze powiedzieć, że jestem takim może współczesnym Zacheuszem, tutaj nie boję się tego stwierdzenia, dlatego że odeszłam kilka lat temu od Kościoła, dopiero między 14 a 15 listopada minie rok, kiedy wróciłam do Kościoła katolickiego po pobycie w sekcie. I w moim życiu też spotkałam ludzi, którzy, tak jak tutaj ksiądz wspomniał, chcieli ośmieszyć. Tak jak Zacheusza, no Pana Jezusa nawet chcieli ośmieszyć. Co on ma wspólnego z kimś takim jak Zacheusz, tak? I też ja mogłabym się zastanawiać, bo wiele ludzi próbowało potem wyśmiewać się ze mnie, patrząc na mnie. No, najpierw chodzi, cytuję, najpierw chodziła do Jehowy, teraz schodzi do kościoła. To teraz można by powiedzieć, mogliby mówić o Zacheuszu. Najpierw okrada ludzi, oszukuje, kolaboruje z zaborcą, a teraz jest u niego Jezus. Co to takiego? Dlatego ja tutaj jestem wdzięczna Panu Bogu za ten dar nawrócenia, za to, że tak jak do Zacheusza, tak samo zapukał do drzwi mojego serca. Dzisiaj w tym domu przyszło zbawienie, tak? To u mnie rok temu przez spotkanie się z Chrystusem w Komunii Świętej, w spowiedzi po 9 latach, też stało się zbawienie w mojej duszy. Chociaż cały czas grzeszę i nie domagam, ale wiem, że tak jak ten Zacheusz, mogę liczyć na to, że Jezus za każdym razem, kiedy będę Go szukać, kiedy będę Go wołać, przyjdzie do mojego serca. Taka moja prośba, jeżeli mogę prosić o dokładne podanie wersetów z poszczególnych czytań. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję za te cotygodniowe audycje, bo one bardzo pomagają. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Już przypominam, z Księgi Mądrości to jest 11 rozdział, wersety od 22 do 12 rozdziału, wersetu 2. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 11 werset do 2 rozdziału i 2 wersetu. I Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 19, wersety od 1 do 10.
Jeżeli człowiek doświadczył miłości Bożej, jeżeli doświadczył nawrócenia, to jednocześnie próbuje teraz tym doświadczeniem dzielić się z drugim człowiekiem. I tutaj Bóg przyszedł zbawić to, co zginęło. Jeżeli odnalazł mnie Bóg, jeżeli ja to zauważyłem, to najpełniej to się wyraża w modlitwie pańskiej, w modlitwie Ojcze Nasz, kiedy mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy tym, którzy nam zawinili. I tutaj na końcu modlitwy pańskiej odmawiano zawsze takie sformułowanie greckie chotisu estin he basileia kai he dynamis kai he doxa tu patros, czyli bo Twoje jest królestwo, potęga czy moc i chwała. I każdego dnia właśnie mówmy do Pana Boga, bo Twoje jest królestwo, Twoja jest potęga, Twoja jest moc wybawić mnie od złego i sprawić, że będę każdego dnia stawał się Twoim dzieckiem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Ojca, ja mam takie zapytanie. Często chodzą świadkowie Jehowy po domach, pukają. Moje sąsiadki bardzo się brzydko odnoszą do nich. Ja nie wiem, może ja nie mam racji, może one mają rację. A ja nie. Ja chętnie porozmawiam, nie puszczam do domu, ale tak w progu. Porozmawiam, one mnie się zapytają, ja im odpowiem. Później się pytają, czy mogą mi dać książeczkę, żeby przeczytać. Ja przyjmuję. Ja uważam, że ja nie mam grzechu, bo ja jestem katoliczką z krwi i kości, jak się to mówi, od dzieciństwa. Ale ja sobie tak tłumaczę, że oni też w Pana Boga wierzą i no nie wiadomo, czy ja wiara jest najlepsza. I nie można ich tak zlekceważyć, że ich ludzie wyzywają. Ja nie wiem, czy ja dobrze robię, czy ja źle robię. Porozmawiają, podziękują. Ja biorę tą książeczkę, przeczytam. Tam jest o Panu Bogu, tam nic nie ma złego. No i tak się sprawa zakańcza. I co to robić? Czy ja dobrze robię, czy źle?
Znaczy pierwsze być człowiekiem. Tak trzeba. Ważne jest, żebyśmy też w naszym życiu nie zdradzili tego, który umarł za nas,
nigdy,
byśmy mieli życie.
Nigdy. Ja jestem.
Ale w tym przypadku tutaj
katoliczka.
Powiem, że nie kwestia jakiegoś licytowania się, ale wiary i nauczania Kościoła, byśmy byli też wierni depozytowi wiary, nie brali tej rzeczywistości zbawienia jakoś tak wycinkowo, bo też mówię, nie chcę nikogo dotknąć, prawda, czy kogoś, kto inaczej pojmuje rzeczywistość, czy jest, czy też nie jest w jakiejś sekcie. Nieraz tak może być, że tak jakoś postrzegamy siebie jako sekciarze, a my tutaj mamy nawzajem sobie dać świadectwo też. Pani powinna dać świadectwo swojej wiary. Mamy nawet być w stanie umrzeć za nieprzyjaciół, a naszym życiem mamy też innym pokazywać drogę jako ludzie sprawiedliwi, miłujący, wierni Panu Bogu, wierni swojemu powołaniu, wierni i tradycji, temu depozytowi, którego i my mamy strzec w Kościele Świętym. Więc oby dla nas to credo, które wyznajemy, myślę, nie tylko w każdą niedzielę, czy odmawiając modlitwę różańcową, ale pewnie codziennie w naszym pacierzu. Niech to będzie depozyt, któremu będziemy wierni i przez to też innym pomożemy dotrzeć do Jezusa Chrystusa. Tak myślę.
Tak. A ja właśnie też im powiedziałam, że ja nie mogę się na żadną inną wiarę przenieść, bo ja jestem od dzieciństwa, od malutkiego wychowana po katolicku. Ja wierzę w Pana Boga, w Matkę Boską. Ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i nigdy w życiu ja się nie przekabacę już, jak się to mówi. No to one nie są takie natrętne, nie? No to nie, no to trudno.
Dziękuję
nie?
bardzo. Szczęść no, Boże
Bóg
dla Pani.
Szczęść Boże.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna.
Prosimy.
Chciałem trzy krótkie wątki poruszyć. Pierwsze związane z Zacheuszem. Mianowicie u nas tutaj jest u franciszkanów we wtorki. Jest takie godzina biblijna o 19, gdzie właśnie ten fragment był omawiany już we wtorek. Bardzo to cenne, bo to można przemyśleć i przygotować się do niedzieli. Ten piątek też nas tu właśnie przygotowuje. Mianowicie tak, że to wejście na drzewo, to powiedzmy, no, jakaś rezygnacja z czegoś, więc na przykład nawet na przykład oglądałem telewizji, po to, żeby mieć czas na wyciszenie. Czy w ogóle, że trzeba podejmować wysiłek po to, żeby zobaczyć Chrystusa przez czytanie Biblii, przez jakieś rozmowy, że faktycznie, no, że to ma być dla nas ważne i że trzeba się wysilić. Drugi wątek, mianowicie w niedzieli, w tygodniku Niedziela jest taka rubryka Chcą korespondować i prowadzi ją pani Aleksandra i ona cytuje ludzi, którzy jakieś listy do niej dają. I właśnie w liście takiej Danuty do Polskiego był fragment o tym, że z Wianeja, z świętego Wianeja, mianowicie, że nie stojąca woda, a arwący potok. Żeby właśnie nie to, żeby nie zadowalać się taką właśnie mrnotą o stojącą wodą, tylko żeby właśnie nie bać się wchodzić w akcję, właśnie pomagać innym, być czynnym i nie bać się nawet wodospadu, bo to jest właśnie wtedy możemy znaleźć Chrystusa. I trzeci wątek, ta, która ostatni telefon co do Świadków Jehowy. No szkoda czasu na rozmowy, brać od nich czasopisma. Mam tyle naszych, właśnie na przykład niedziela, właśnie nasz dziennik. Jest dużo rzeczy, których tak nie przeczytamy, więc nasze czasopisma, a nie tam od nich brać. Poza tym oczywiście nie ich wyzywać, no delikatnie, ale podziękować i nie mówić, że niech idą do niewierzących, bo to też nie powinni iść. No, po prostu tylko dziękować, tylko powiedzieć, że jednak nie przyznać się do swojej wiary. O, zaproponować wspólną modlitwę, na przykład Ojcze Nasz, to oni wtedy już to dla nich działa bardzo jak płasca na byka, nie chcą się modlić wspólnie. Wszystkiego dobrego, dzięki, z Bogiem, z Maryją.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, księże.
Dziękujemy za to piękne świadectwo. Ważne jest świadectwo własnego życia i myślę, że każdy z nas poprzez swoje wewnętrzne wyciszenie, poprzez zaufanie Panu Jezusowi, poprzez wiarę staje się po prostu piątą Ewangelią. I właśnie owocami Ducha jest wyrozumiałość, dobroć. To święty Paweł wszystko wylicza. To są te owoce, po których nas poznają. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Jesteśmy na antenie, słyszymy już Panią. Pani imię?
Krystyna.
Prosimy Pani Krystyno.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Taka myśl przyszła. Zacheusz, a więc pewien bogaty człowiek, przyłożony celników, wyraził wielkie pragnienie spotkania się z Jezusem. Tak przyszło na mnie, że przecież wcześniej Mateusz został, bo też ten celnik poszedł za Jezusem. I tu, wracając do tego bogatego człowieka, widzę takie działanie Boga Ojca, który wskazuje nam, że jednak można się zbawić, będąc bogatym. Prawda, do młodzieńca powiedział, młodzieniec pyta, co mam czynić, żeby się zbawić. Jeśli usłyszał u Jezusa, idź rozdaj wszystko, swoją majętność, więc tak był przywiązany, że nie był w stanie tego, prawda, uczynić. I nawet było takie pytanie, czy ktoś się zbawi. A tutaj widzę jednak ten przykład Zacheusza, wskazuje, że można być prawda, w czystego serca, znaczy jako celnik na pewno w tym zabieganiu uczynił nieraz jakiś grzech, skoro tu widzi, w zeszłą niedzielę czytaliśmy właśnie tą postawę też biednego, więc przyznanie się i później zadośćuczynienie, prawda, i wzgląd na tych ubogich powoduje, że człowiek staje się czystego serca, wolnego i wyzwala to pragnienie spotkania tego Boga, no Ducha Świętego, który dzięki temu chyba był zdolny to uczynić. I to pamiętam, zawsze zwracałam uwagę, że w tym momencie Jezus sam wychodzi, docenia ten trud, prawda, to pragnienie tego Zacheusza, który sobie wymyślał akurat na drzewo, wejść, no, mnie do głowy nie przyszło, a jednak Jezus docenia i wyraża pragnienie, bo z reguły no, w kartach Ewangelii czytam, że biegli, prawda, uzdrów, pozw, daj, a tutaj sam Jezus jakby się wprasza, że chce doświadczyć tego człowieka sumienia serca Zacheusza i wskazuje, że jednak jest taki człowiek zdolny być zbawiony. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
I dlatego każdemu z nas jest potrzebne zaufanie Panu Bogu. Najpełniej to się wyraża w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, w 25 wersecie, w następnych. Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co będziecie jeść, pić, ani o swoje ciało, ani o to, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Przyjrzyjcie się ptakom, nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą ich w spichlerzach, a wasz Ojciec Niebieski je karmi. Czyż wy nie jesteście od nich ważniejsi? Czy ktoś z was, zamartwiając się, może przedłużyć swoje życie choćby o chwilę? Dlatego martwcie się dlatego martwcie się
tylko o to, aby zostać zbawionym. O to się trzeba martwić. I tutaj ewangelista Mateusz mówi: popatrzcie na polne kwiaty, jak rosną. Nie pracują, nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. To wszystko daje nam Pan Bóg każdego dnia. I myślę, że w życiu człowieka musi być wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, jak powie święty Paweł, z nich największa jest miłość, ale miłość ta wymagająca.
Księże Marku, bardzo dziękujemy. Jeszcze słowo na podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania.
Podsumowując wszystkie wypowiedzi telefoniczne, te wspaniałe świadectwa, dochodzimy do wniosku, że czytania z Księgi Mądrości i z drugiego listu do Tesaloniczan podprowadziły nas do obrazu Boga jako pedagoga. Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Bóg pragnie człowieka prowadzić przez życie. Już w obrazie z Księgi Rodzaju ukazany jest Bóg, który szuka człowieka w ogrodzie Eden. Krzyczy: Adamie, gdzie jesteś? To wołanie Boga rozbrzmiewa niemal we wszystkich stronicach Biblii. Niezwykle trudną sprawę ukazuje ewangeliczna scena mówiąca o nawiedzeniu przez Jezusa domu Zacheusza. Był to celnik, a więc Żyd, współpracujący z rzymskim okupantem. Już samo wejście w tak bliski kontakt z okupantem stawiało celników na liście podejrzanych, nieczystych. Podejście jednak Boga do nich było zupełnie inne. Jego nie interesują opinie ludzkie ani układy polityczne, lecz prawość serca. Jezus nigdy nie patrzy na człowieka z perspektywy przeszłości, ale z perspektywy teraz i wskazuje drogę na jutro. Ilu chrześcijan, ilu z nas umie spojrzeć na publicznych grzeszników, kolaborantów oczami Jezusa? Przed takim właśnie uogólnieniem przestrzega nas Chrystus w domu Zacheusza. Módlmy się zatem, abyśmy spoglądali na siebie i innych ludzi oczyma Jezusa. O najsłodszy Jezu, spojrzyj na mnie łaskawie i nie odwracaj nigdy swoich miłosiernych oczu ode mnie, bo od tego zależy, bym ja nigdy nie oddalił się od Ciebie. O najsłodszy i najmiłosierniejszy Jezu, orędowniku i ucieczku grzeszników, jak potrafię Ci odpłacić za miłość i troskę, jaką mnie otaczasz? Któż będzie śmiał mnie oskarżyć i potępić, jeśli Ty mnie usprawiedliwiasz i czynisz wolnym? Jakże mógłbym nie ufać Twojemu miłosierdziu, gdy w Twojej obecności znika moja nędza? Ty mnie, o Jezu, bronisz przed oszczerstwami ludzkimi, oskarżeniami moich nieprzyjaciół, przebaczając mi tak łaskawie moją winę. Korzystając z życzliwości i dobroci ojców redemptorystów, chciałbym serdecznie pozdrowić księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, księdza Sławomira Derengowskiego, sekretarza księdza biskupa, księdza prałata Stefana Spychalskiego, proboszcza parafii w Lubieniu Kujawskim, wszystkich biskupów, kapłanów, księdza Leszka Buczkowskiego, proboszcza parafii Kłupka oraz księdza Piotra Obolewskiego z Białotarska. Chciałbym pozdrowić siostry zakonne, które pracują w Lubieniu, siostrę Teresę, Bronisławę, Ewę. Chciałbym pozdrowić swoich rodziców, swoją siostrę, chorych, cierpiących, wszystkich przyjaciół, którzy mi towarzyszą, których Pan postawił na mojej drodze. Pozdrawiam także alumna włocławskiego seminarium, Jakuba Ziemskiego, który pochodzi z naszej parafii, z Lubienia Kujawskiego, a jutro przyjmie szatę duchowną. Chciałbym mu życzyć wszelkich Bożych łask, aby Pan Bóg go prowadził do kapłaństwa.
Bardzo dziękujemy księdzu. Dziękujemy też naszym słuchaczom za udział. Dzisiaj naszym gościem w audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr Marek Naraszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej. Jest wykładowcą Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie. Jest też wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Jeszcze raz dziękujemy, pozdrawiamy całą wspólnotę w Lubieniu Kujawskim, całą wspólnotę parafialną. Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.